Chłopki?
Proszę cię bardzo, mogą być chłopki. Tylko...
A ja nawet wiem, kto czyta. Czyta Maria Peszek.
Ojej, to jest trudne wezwanie, ale dobra.
Ale nieźle czyta. Tak? Fragmentów słuchałam nieźle.
Okej. Okay. Sygnały Świata, Poznań, Wielkopolska.
Dzień dobry, Magdaleno.
Dzień dobry, Pawle.
Wielkanoc.
Niedziela.
No i co jest na stole u ciebie w domu? Od razu państwu zdradzę, Magda nie jest z Wielkopolski. Zobaczymy, co jedzą w innych regionach.
Tradycją mojego domu jest jedzenie jajek faszerowanych. To są jajka faszerowane z pieczarkami, z majonezem, posypane szczypiorkiem. I to jest takie danie, bez którego Wielkanoc nie byłaby już Wielkanocą.
I te jajka nie są pomalowane wcześniej?
Akurat te nie są pomalowane. Są też pomalowane, ale one pełnią bardziej funkcję taką estetyczną.
I później co? Zimne mięsa, ciepłe mięsa, biała kiełbasa, chrzan?
Nie jem mięsa.
Ale... Ja też nie jem mięsa, w związku z czym wszystko odpada, ale tak zwykle się stawia, tak tradycyjnie właśnie, zimne mięsa, różne. Ale my nie chcemy o jedzeniu wyłącznie. Nie sprowadzajmy Wielkanocy wyłącznie do jedzenia. Jakie książki można poczytać? Czy masz jakiś pomysł na ten poranek?
Proponuję Chłopki. To jest książka Joanny Kuciel-Frydryszak, którą w wersji mówionej czyta Maria Peszek. Zwyczaje wielkanocne, które pojawiają się w naszych domach, tak naprawdę są zwyczajami zapoczątkowanymi przez polskich chłopów, przez wieś. To wieś dostarcza tych wszystkich produktów, które znajdują się potem przetworzone na świątecznych stołach. Książka jest o życiu, o doli i niedoli chłopek, o kobietach, które wpisane mają w swój życiorys już od momentu urodzenia takie zasady ciężkiej pracy, pracy ponad siły, ponad normy, w bardzo trudnych warunkach, ale też mają marzenia. I autorka pokazuje, o czym marzą wiejskie dziewczyny. Gro tych wypowiedzi opiera się na takich listach, fragmentach pamiętników, które były wysyłane w latach 30. na konkurs. I chłopki opisywały swoje życie. Albo swoje, albo swojej sióstr, matek również.
Pod koniec XIX wieku była też fala takich listów, które wysyłały właśnie, jak mówisz, chłopki do różnych redakcji, pism, które wtedy krzewiły kulturę na wsi. W każdym razie tak było w Wielkopolsce i w zaborze pruskim. W ramach pracy organicznej właśnie spisywano życie, wspomnienia i też marzenia tej warstwy społecznej, o której mówimy, czyli chłopów i chłopek. To jest materiał niezwykle ciekawy na ten temat. Kilka książek o chłopstwie wielkopolskim powstało. Rozumiem, że tutaj sięgamy do całej Polski. Autorka sięga. W latach 30. objęło to też Polki nie tylko z Wielkopolski, ale też z całego obszaru kraju, obszarów wschodnich, bo tam to wyglądało jeszcze bardziej inaczej, ta wieś była dużo biedniejsza
też.
I na pewno te kobiety miały inne marzenia, inne potrzeby. Wielkanoc jest czasem, gdzie może powinniśmy pomarzyć, więc o czym te panie marzyły?
Marzy o posiadaniu butów. Coś, co dzisiaj dla nas jest w ogóle abstrakcyjne, że można
jak to,
marzyć.
Marzy się o butach, tylko o konkretnych.
Ale o konkretnych, o konkretnej marce, konkretnym stylu. Może marzy się wręcz snobistycznie o takich robionych ręcznie, na zamówienie. Dzisiaj buty nie stanowią już dowodu na wysokie zasoby finansowe.
W Wielkopolsce, powiedziałbym, jak pamiętam, marzenia tych pań powinny być czerwone i dobrze podkute. O tym też nie tylko, przepraszam, Wielkopolska. To Nowak przecież pisze w jednej swoich powieści. Chłopki to nie była jedna, pomimo że należały od jednej warstwy społecznej, ta warstwa się bardzo między sobą różniła. Chłopki, które miały gospodarstwo i były paniami na gospodarstwie i one buty miały właśnie te czerwone podkuty, o których Nowak wspomina w jednej z swoich powieści, i były te chłopki, które były bezrolne i te pewnie o tych butach marzyły.
I mało tego, że marzy o butach, to marzy o tym, żeby z tej wsi uciec, czyli iść na służbę. Albo do dworu, albo za granicę. Tutaj też pojawia się wątek tych chłopek, które wyjechały do Francji i tam pracują jako służące. Bardzo ważna lektura, ale też odpowiedź na coś, co już wszyscy dobrze znają, czyli na chłopów Rejmonta.
Kto z państwa ostatnio czytał i słuchał, bo chłopi Rejmonta są nagrani, ja bardzo polecam. ta książka ciągle jest wciągająca. Ostatnio słuchałem pierwszej części, przyznam się, całych nie przesłuchałem, ale słucha się tego świetnie.
Młodzież jeszcze musi. Tom Jesień jest na liście lektur obowiązkowych. Ale też pojawia się ta perspektywa, że przecież my w większości z chłopów przed wojną 70% polskiego społeczeństwa stanowią właśnie chłopi. W latach 90. pojawiła się taka moda wraz z ekranizacją Pana Tadeusza na poszukiwanie swoich korzeni, tworzenie drzew genealogicznych, a może odtwarzanie jakichś rodowych sygnetów. Był taki trend. Okazuje się, że no, większość musiała się rozczarować, bo ich korzenie sięgają raczej rejonów chłopskich niż szlacheckich.
Szlachta, ziemiaństwo, inteligencja, jakkolwiek to powiemy, to jest 10-15%, bo jest jeszcze duża 10% ponad warstwa, tak to nazwijmy, Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy nie byli chłopami, nawet jak uprawiali ziemię, to się nie utożsamiali zupełnie z tą warstwą i stanowili zupełnie własny, osobny świat, który w tych 100% obywateli zamieszkujących Polskę trzeba objąć. W związku z tym 10% powiedzmy tego ziemiaństwa czy inteligencji niewątpliwie nie mogło stworzyć 90% obywateli Polski w latach 90. To jasne. Ja Państwu z kolei zaproponuję książkę, która jest też do posłuchania, która ma tytuł zupełnie taki właśnie dzisiejszy, po prostu Polska Wielkanoc. Napisała ją Hanna Szymanderska, sięga do zwyczajów wielkanocnych polskich od średniowiecza aż do końca XIX wieku i pokazuje, jak zwyczaje dworu mieszały się ze zwyczajami wsi i jak zwyczaje wsi mieszały się ze zwyczajami dworu, a jedne i drugie, Szymanderska to pokazuje w oparciu o badania etnografów czy etnologów, jak się dzisiaj ich nazywa, sięgały do jeszcze starszych korzeni, czyli do korzeni słowiańskich. Bo nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że Wielkanoc to święto, które chrześcijaństwo, że tak powiem, zaadaptowało i wykorzystało i liturgicznie obudowało, a już w społeczeństwach wcześniejszych, które zamieszkiwały te ziemie, czyli i Celtowie, i Germanie, i Słowianie, w tym momencie, czyli w przejściu z zimy wiosny, obchodzili własne święto. Te społeczeństwa przedchrześcijańskie uważały, że ten czas jest bardzo ważny, no bo kończy się zima i zaczyna wiosna, czyli stajemy przed bardzo trudnym wyzwaniem dla wszystkich społeczeństw rolniczych, czyli będzie trzeba siać i zbierać i trzeba zrobić wszystko, żeby ta wiosna przyszła i żeby była szczęśliwa. A kto może nam pomóc tutaj? Odwoływano się do znanych sobie, czyli tych, którzy przed nami umarli i żyją w zaświatach. W związku z tym całe obchody świąt przejścia zimy, wiosny tak naprawdę były inną formą zaduszek. W społeczeństwach przedchrześcijańskich nie było tylko jednego święta zadusznego, tak jak my to obchodzimy w listopadzie, ale aż cztery. Każde przejście pory roku w następną było praktycznie zaduszkami, ponieważ była to jedyna siła, do której można było się odwołać. I dlatego myślę sobie, że dzisiaj siadając do wielkanocnego stołu, warto pomyśleć, że jajko, którym się dzielimy, jest symbolem odradzania się życia i było zawsze umieszczane na grobach. W tym czasie chodzono na groby i odbywały się tak zwane uczty na tychże grobach, czyli wiele obchodów, zaczynając od posypywania się popiołem, to oczyszczenie i przygotowanie się na spotkanie z tymi zmarłymi, aż do dyngusa śmingusa, który składa
obmywanie
się...
Obmywanie wodą,
a też przekonywanie innych, żeby nam pomogli. Jest bardzo wiele tych zwyczajów. Szymanderska świetnie opisuje i warto posłuchać, pokazując, jak one funkcjonowały na wsi i we dworze.
I dzieląc się jajkiem, pamiętajmy, że chłopi tak naprawdę, mimo że dbali o to, żeby jajka pojawiały się na rynku, bardzo rzadko te jajka jedli.
A te jajka specjalnie poświęcone podczas Wielkanocy były też elementem wierzeń i magii, która miała pomóc w zdrowiu. Jeśli się chorowało, to można było kogoś nakarmić fragmentem takiego jajka schowanego od
Wielkanocy. Albo kotkiem baziowym.
Tak jest. I wiele takich elementów wielkanocnych służyło... jeszcze uważam, że to jest moja ulubiona historia. A propos jajek. Jajka były malowane. Zanim były malowane, były gotowane. I w tej wodzie gotowanej dziewczyny myły włosy, bo ta woda miała specjalne, magiczne znaczenie. Wzmacniała włosy i czyniła je, żeby były zdrowe.
Wypróbuję.
Proszę Państwa, właśnie, umyjmy do... Jeżeli ktoś nie zdążył jeszcze pomalować jajka, w wodzie umyć włosy, a jajka schować na przyszłość, bo mogą pomóc we wszystkich chorobach. Paweł Kamza.
Magdalena Ciura.
Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.